Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Witam was wszystkich, ja się nazywam Artur Nowak, to jest wysłuchanie, cykliczny, cotygodniowy program, o 18 w poniedziałek startujemy na YouTubie. Moim waszym gościem jest dzisiaj profesor Tadeusz Bartoś.
Dzień dobry.
Witam, udało nam się profesora upolować w cudzysłowie w Warszawie, to nie było takie łatwe. Ale jest z nami. Zanim przejdziemy do tych poważnych rozważań, chciałem popytać trochę o takie niepoważne rzeczy, które się dzieją ostatnio w naszym kraju, na biało-czerwonym Marsie. Po co biskup, arcybiskup Gądecki pisze list do ministra Kamińskiego do więzienia?
Może to koledzy są.
A.
To niewykluczone, no przecież nie jest tak, że lista towarzyszy tych takich znajomości towarzyskich.
Może go brał na jakieś akcje.
Biskupa jest taka przejrzysta.
Aha, a tak poważnie?
Publicznie znana.
A jakaś taka poważna przyczyna może być tego wszystkiego?
No on poza tym, że jest prywatnym człowiekiem, jest reprezentantem instytucji z taką długą tradycją, także dyplomatyczną. I to są zupełnie kardynalne, żenujące błędy i kompromitujące instytucje, która w swojej historii, swojej tradycji ma pewien rodzaj takiego sprytu dyplomatycznego, logicznego sprytu. Tutaj no, on się wystawia, bo on się koleguje z kryminalistą.
Mm-hmm. Ale to też takie elementarne pytanie, które przychodzi mi do głowy. Dlaczego Kościół nie korzysta z takiego elementarnego PR-u, tak? Bo mam takie wrażenie, że tam nie ma kogoś, kto by no, podpowiedział jednak, że pewnych rzeczy to lepiej nie robić, tak?
No, to jest kwestia oczekiwania, jakie mamy, opinia publiczna ma wobec Kościoła, są trochę tak, jak Pan Jezus się skarżył. Chyba Pan Jezus się skarżył, że jak tańczymy, to niedobrze, a jak nie tańczymy, to też niedobrze. Aha. Krótko mówiąc, jak Kościół ma bardzo dobry, chytry, cwany PR i się przedstawia jako tam, no to mówimy niedobrze. No taki ma PR tylko.
Światowy.
Żeby przykryć coś tam, to ma dobry PR, że jest religią miłości i tak dalej. No ale jak ma kiepski PR, w sensie jednostek, bo na przykład Watykan bardzo dobry ma dziś tą całą strategię wizerunkową. A tutaj mamy jednostki, które w ogóle odpadają od tej strategii, trochę ją stawiają pod znakiem zapytania, w sensie tego biskupa Gądeckiego, który no, zdaje się nie rozróżniać elementarnych rzeczy w państwie jako obywatel, nie widzieć krzywdy pokrzywdzonych przez tych skazanych przestępców. Nagle się interesuje losem jakichś dwóch skazanych, jakby w Polsce nie było codziennie ileś wyroków skazujących na dwa i więcej lata więzienia. Więc to jest dosyć kuriozalne. Nie da się tego wyjaśnić. Jest to kompromitujące. Gdyby pytać się o przyczyny tego, to mogą być jakieś fiksacje, znajomości, tego typu rzeczy, ale jedną z możliwych hipotez jest też takie dosyć niskie wyposażenie w coś, co nazywa się inteligencją. Bo to jest po prostu głupie. Nieinteligentne, to nie jest cwane, to nie jest sprytne. Czyli to też jest coś takiego, że trochę tam idiotów jest.
No, odpowiedni ludzie na odpowiednim miejscu, ktoś by powiedział złośliwie. Ale dobrze, że wywołałeś temat Jezusa, bo o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Takie czasy, wydawało się kiedyś to zupełnie niepojęte, żeby rozmawiać o Jezusie, przyglądać mu się trochę z innej strony niż tylko z pozycji kolan. Tytułem takiego wstępu może kilka zdań, bo rzeczywiście jest tak, że gdzie się nie obrócić, gdzie nie zwrócić swojej uwagi, to wszyscy odwołują się do wartości chrześcijańskich. Do korzenia chrześcijańskiego. No, to jest, nie wiem, Brandt, Adenauer, Tadeusz Mazowiecki, no, cała plejada postaci nie tylko z naszego podwórka, też wielcy artyści, rzeźbiarze, malarze, no, Gaudiego chociażby tutaj tylko i wyłącznie wspomnę. I definicje chrześcijaństwa, do którego się dziedzictwa odwołują ci ludzie, ku swojemu wielkiemu zdziwieniu, gdy zgłębiłem temat, są bardzo dogmatyczne. One nie opierają się o pewną jakąś aksjologię, etykę, tylko one są, no, opierają się na no, dogmaty wręcz. Jak wytłumaczyć ten fenomen? No nie wiem, ktoś czerpie z jakiejś chrześcijańskiej wartości, jak maluje obraz, tworzy jakąś politykę, odwołuje się do Trójcy Świętej? No chyba nie o to chodzi.
To jest bardzo złożony kompleks tematyczny, dlatego że chrześcijaństwo ma 2000 lat i w pewnym momencie ono stało się jedyną taką opcją światopoglądową od wczesnego średniowiecza jest właściwie jedyną opcją myślową, intelektualną, kulturową. Jedyne miejsca, ośrodki w ogóle życia intelektualnego to są klasztory lub szkoły przykatedralne i tak dalej. To się rozwija, całość tej zachodniej znanej nam dziś kultury rozwija się wewnątrz tego świata. W związku z tym tam są różni ludzie. Tam są też najwybitniejsi ludzie epoki. Średniowieczni Einsteinowie byli teologami, no ale później przychodzi okres stopniowego upadku chrześcijaństwa, w sensie koniec średniowiecza oznacza koniec jednogłosu. Pojawia się protestantyzm plus nauki, czyli źródła, które nam dostarczają czegoś o świecie, nie jest to nie jest tylko jedno źródło instytucjonalne. Kościoły całej tej przybudówki pod tytułem teologowie, filozofowie itd. No i ta historia do dziś, ten pluralizm różnego rodzaju źródeł, jeszcze w XIX wieku Pius IX w takim dokumencie Syllabus Errorum, czyli zbiór błędów, pomstuje na to, czyli uważa, że jest aberracją, że jest insane, czy jest czymś chorym na dopuszczanie wolności prasy, ponieważ jeśli jest wolność prasy, każdy może pisać, co chce, wtedy ludzie nie będą wiedzieli, co myśleć.
No właśnie.
Jestem pewna racja oczywiście. W sensie...
No tak, tak, tak. To ma swoją logikę. Tak.
Że chcielibyśmy kształtować myślenie ludzi. Tylko jest kwestia taka, czy przez cenzurę, czy przez inne, czy przez edukację i tak dalej. Jeśli dzisiaj, czy jeśli w historii ludzie mówią o tej niezwykłej doniosłości, czy szlachetności chrześcijaństwa, to ma bardzo wiele różnych źródeł. Bardzo wiele. Mogą się fascynować sztuką średniowieczną, mogą się fascynować myślą.
Prawem rzymskim.
Prawem rzymskim. Te różne rzeczy instytucjonalne były przeniesione.
Czyli byś odrywał to po prostu od kwestii sakrum, religii.
To jest kultura, no ona oczywiście, to kultura może być też sakralna, sakralność w sensie, w sensie miejsca tajemnicze, miejsce wyciszenia, świątynie, kaplice, adoracje. Są wszystko rzeczy, które nie są wbrew naturze ludzkiej, tylko odpowiadają na pewne potrzeby ludzi, przynajmniej w pewnych okresach ich życia.
Medytacji
i tej całej wspólnotowości, która gromadzi ludzi razem, każe im śpiewać. No cóż, śpiewanie razem, ale jeszcze tańczenie, no to były greckie obrzędy Dionizosa. Więc śpiewanie w ogóle, no to jest cała tradycja. I teraz chrześcijaństwo jakiś tam w wersji to przejmuje. Co prawda już nie pozwala tańczyć, do pewnego momentu przynajmniej. No ale to jest wszystko odpowiedź na pewne ludzkie potrzeby i realizacja tych potrzeb, więc tutaj to jest jakby naturalne i to tak się ułożyło, że to jest chrześcijaństwo. Inna kwestia jest taka, że taka wielka renoma wśród niektórych ludzi, których wymieniłeś, chrześcijaństwo jest czymś szlachetnym, czymś wspaniałym i tak dalej, ona wynika z czego? No z takiego dobrego PR-u chrześcijaństwa, który bardzo kładzie nacisk w tej autoprezentacji publicznej od wielu wieków na przykład na przykazanie miłości i że szlachetność, że najbardziej szlachetną postacią jest Jezus, bo on oddał życie, czyli oddawanie życia za przyjaciół, nie ma większej miłości. Tutaj. Więc te elementy szlachetne są na tyle uwypuklane, że całość, że tak powiem, tego interesu, który jest gigantyczny przez wieki, no jest ubierana w ten podstawowy przekaz. Mamy oczywiście w pewnym momencie taką konstatację, jakby przebudzenie się, że coś tu jest nie tak. To jest oświecenie francuskie, które jest
antykelegarne.
No to wynika z tego, z tej powolnej autonomizacji. Autonomizacji się myślowej, czyli nie ma już jednej instytucji,
która... Unitarnej, która tak.
Są różne źródła wiedzy od, nie wiem, od XV wieku jest dostępny cały Platon w postaci tekstów. Wcześniej tego nie było na Zachodzie. Ale później i literatura, filozofia i zmiana kulturowa, więc to nie tylko świat i problemy mnichów i świętych zakonnic, które coś zrobiły lub nie zrobiły, to nie jest już wyłączna tematyka, tak było w średniowieczu, to dominująca tematyka. Więc no, to się zmienia. Pojawia się taki radykalny antyklerykalizm w sensie instytucjonalny w rewolucji francuskiej, później pierwsze te traktaty, czy w ogóle myślenie ateistyczne, tak. Więc jest gigantyczne starcie. No, mamy w XIX wieku, no i to jakby pracuje też.
Tak.
Tylko mówiąc, no ci autorzy nie są już konfesyjni, nawet ci najwięksi. Chociażby poruszali te getta, czy tam, nie wiem, ktokolwiek, no, gdybyś poruszali tematy związane też z religią, ale oni już nie są konfesyjni. Ten człowiek staje się w środku.
Antropocentryzm, tak.
Tak, człowiek staje się jego problemy. Cała literatura, począwszy od Szekspira, przez Moliera, no wszystkich tych największych.
Jest o człowieku,
tak. Też kształtuje wyobraźnię, też kształtuje problematykę. To trzeba widzieć, że tymi dramatami i wyobraźnią w średniowieczu, to co kształtowało ludzką wyobraźnię, tą tematykę, to były tematy religijne. Oczywiście w pewnym uproszczeniu. No, mamy w XIX wieku Fryderyka Nietzschego, który się walnie poprzyczyniał.
No, to jest tak. Przewrót kopernikański w pewnym myśleniu.
On tak chciał tak właśnie, żeby tak było. To jakoś tam chcąc, nie chcąc oddziaływało na przyjrzenie się jeszcze do takie przenikliwe, wnikliwe, pod pewnym aspektem Nietzsche, pod aspektem mocy, słabości, ćwiczenia ludzi w poddawaniu się, w uniżeniu, w niewolnictwie. To jest ten główny wątek krytyki chrześcijaństwa u Nietzschego. No ale to później działa jeszcze bardzo silnie w całym XX wieku na filozofów. I to wbrew temu, że ta pierwsza recepcja, główna recepcja Nietzschego była nazistowska. Że to sobie propagandziści nazistowscy przygarnęli Hitlera, Nietzschego jako
silnego człowieka, jako nad człowieka,
głosiciela prawdziwego, czystego Niemca nad człowiekiem.
Tak, ale chciałem się spytać o to, czy nie jest tak jednak, że chrześcijaństwo w jakimś sensie poniosło porażkę, a nie mówię już o chrześcijaństwie jako właśnie tym zbiorze, który wyłaniał nam się na przestrzeni wieków, ale mówię o rdzeniu, tak, o Jezusie Chrystusie, bo mam takie wrażenie, że idea oddania się całkowitego Bogu, posłuszeństwa, takiemu oddawania wszystkiego, to jest wielkie dziedzictwo kazania na górze chociażby, nie poniosło porażki z demokracją liberalną, która jednak afirmuje człowieka, mówi zakryć granice, walcz o swoje, no też w sensie indywidualnym z psychologią, która mówi zatrosz się o siebie najpierw po to, żebyś mógł się zatroszczyć innych, pokochaj siebie, żebyś mógł pokochać innych. Cierpienie nie jest sposobem dobrym na przeżywanie życia. Nie? I oczywiście w tej chwili papież Franciszek zwłaszcza stara się chyba być taką postacią w tym kościele, która rozumie to, że takie mówienie, że cierp, no nie wiem, Bóg ma być zawsze na pierwszym miejscu w życiu publicznym, to nie jest dobry sposób, żeby zatrzymać tych ludzi w kościele, no ale jednak mimo wszystko to jest zaprzeczenie temu rdzeniowi, tak? No Jezus nie był demokratą, nie był człowiekiem, który mówił, nie wiem, rób ta co chce ta, oczywiście nie chcę trywializować tego, ale mamy tu ewidentny rozdźwięk.
No tak, bo to jest 2000 lat kultury i bardzo duży przemian w kulturze. Ten ostatni moment w chrześcijaństwie tym katolickim, to jest Sobór Watykański II, aggiornamento, czyli dostosowanie się właściwie, uwspółcześnienie Kościoła.
Tak, tam też mówiono o zdradzie.
Świadomość, no oni mają świadomość tego, że trochę już się rozjeżdżamy i już nie docieramy. Tylko mówiąc, ten przekaz watykański, on był dosyć skuteczny, on docierał, ale w pewnym momencie zorientowano się z Jan 23, że po prostu to się już zupełnie rozjeżdża.
Tak, że tak się dalej nie da.
Mówiłem, dlaczego już się rozjeżdża. To jest proste, ponieważ źródeł informacji jest więcej
niż
tylko, powiedzmy, Kościół. A wcześniej tak nie było. No to się po prostu taki proces, kilkusetletni proces rozproszenia źródeł informacji. No pojawienie się prasy, no mnóstwo rzeczy się pojawiło. Druku najpierw, a później prasy. I ten obecny papież, no on dokładnie to samo chce. Chciałby, żeby ten kościół był miły, sympatyczny i lubiany. Jest taka ładna książka, słynna książka z lat 70. takiego teologa z holenderskiego, Edwarda Skillebeksa, Kościół z ludzką twarzą. Więc to jest cały czas ten wątek, żebyśmy byli mili, żebyśmy byli sympatyczni, żeby nas lubiano i tak dalej. To oczywiście ten typ reformizmu no, budzi reakcję w postaci tych różnych...
Kondeckich.
A on to nie właśnie, to zwróciłem uwagę, że to ten typ, ten przypadek, no on jest nierefleksyjny. Znaczy oni mają jakieś motywy, ale oni nie mają jakieś takie, te, znaczy nie dają znać po sobie, że mają jakąś refleksję.
Argumentację taką.
Tak, nie dysponują tym. Ale są właśnie tacy, towarzystwo Piusa, któregoś tam, ich się nazywa lefewrystami i takimi wszystkimi, którzy w Polsce też tacy, takie grupy są, które kontestują tą
zmianę.
Tą zmianę. I oczywiście to jest bardzo złożony problem, ale oni w pewnym sensie mają rację, w tym sensie, że...
Są wierniej.
Że po prostu Kościół katolicki sam wypracował w ciągu wieków, głównie w średniowieczu, a też dogmatycznie to jakby obłożył. To,
tak.
Tak jak w państwie jest tutaj niby naszym Trybunały Konstytucyjne coś rozstrzygają, tak definitywnie i są wyznacznikiem na przyszłość, tak sobory czy papieże ogłaszają dogmaty, tak. Które są już takim czymś, co jest nienaruszalne, co jest już taką rzeczą, zdobyczą jakby, której już nie można podważyć. No i w związku z tym oni, jeśli są wykształceni teologicznie i przenikliwi, no to oni będą widzieć po prostu, że struktura katolicyzmu, inaczej niż protestantyzmu, jest strukturą doktrynalną, to znaczy jest się katolikiem, kiedy przyjmuje się na wiarę to, co Bóg objawił, a Kościół katolicki naucza. I ten akt właściwie uzgody na te treści. A to są treści.
Tak.
Praktyki oczywiście też są, ale najpierw są treści. To jest specyficzne dla chrześcijaństwa, że chrześcijaństwo stało się pewnym rodzajem filozofii od starożytności, bo to sobory w III, IV, V, VI wieku, one definiują co? Dogmaty, czyli treści o naturze Jezusa, Ducha Świętego i tak dalej. Więc wcześniej tak nie było, czegoś takiego to w ogóle nie było. Jako religia, która jest religią taką jakby pewnych tez, które trzeba silnie wyznawać. Pewnych tez, które mają charakter filozoficzny, no bo jak powiemy, że Bóg jest jeden w Trójcy osoby, albo jak powiemy, że Jezus jest równocześnie Bogiem i człowiekiem w pełni, Bogiem w pełni człowiekiem, jego natury są połączone, ale nie zmieszane, no to mamy cały język taki zastosowany w ówczesnej filozofii. Więc no wśród tych różnych dogmatów no jest na przykład coś takiego, sobór w XV wieku we Florencji, jeśli się nie mylę, ogłosił, że każdy, kto nie będzie ochrzczony, to idzie skazany na karę piekła ognistego. I to jest wymienione tam dokładnie, że nieochrzczony taki, czyli czy tam muzułmanin, czy Żyd i tak dalej, będą wszyscy, jeśli nie się przed śmiercią nie ochrzczą, są skazani na karę piekła ognistego. No i to mamy to coś takiego.
No
teraz
właśnie.
Jak my jesteśmy logiczni, mamy taką wiarę, no to dobrze. Wiara taka, jaka jest, można ją oceniać, krytykować, no ale jest. Jakiś taki content po prostu. Zresztą no, ta dogmatyka katolicka jest tak jak system prawny. Właściwie to są regulacje teologiczne, ale właściwie to są definicje prawne i obowiązujące, więc to bardzo ładnie się rozwinęło w sensie takiego gmachu prawno-teologicznego. No ale Sobór Watykański II w pewnych dokumentach mówi o tym, że podtrzymał doktrynę poza Kościołem nie ma zbawienia, ale jakby nikt nie zna granic Kościoła, w związku z tym są ludzie dobrej woli i może nawet protestanci będą zbawieni, albo muzułmanie, albo nawet niewierzący, co jest wywaleniem, kompletnie rozwaleniem całej tradycji. A ponieważ katolicyzm był dumny z siebie, albo i nadęty, i uważał się, że jest czymś wybitnym i coś ponad wszystko, co zwykli ludzie mogą osiągnąć, jest czymś, trzeba temu oddać i służyć, ponieważ właśnie on posiada tą prawdę objawioną i właśnie przemawia Bóg bezpośrednio przez papieży ogłaszających dogmaty czy przez sobory. Skoro oni mają taką kompetencję, to teraz jak mają w papierach bałagan, jedni tak i drugi tak, tu nieomylnie orzekł Bóg tak, a później tak, to się całość kompromituje. Więc ta reakcja tych takich konserwatystów kościelnych No, ona ma swoje racje, chociaż nie wiem, czy oni są w stanie tak ładnie to uzasadnić jak ja.
No tak, tylko że o ile prawo rzeczywiście też się zmienia i tam w zasadzie relatywizm jest pewnym elementem, komponentem koniecznym, no prawo musi nadążać za pewnymi zmianami, które zachodzą, nie wiem, w nauce, w kulturze, to zmienia się, nie wiem, chociażby granica, tak, pożycia intymnego, zmienia się po prostu kwestia jak gdyby karności niektórych zachowań, nie wiem, mowa nienawiści i tak dalej, to są stosunkowo nowe zdobycze, tak, dyskryminacja, parytety i tak dalej, to już jest XX wiek, no to ten Kościół no w pewnych elementach no jednak no, ma duży problem, no bo wiesz, mi chodzi o taką oto prostą rzecz. Mamy świętego Pawła, głównego architekta chrześcijaństwa, no, który powiada, że no, osoby homoseksualne no, nie będą zbawione, nie wolno tolerować ludzi, którzy w ogóle to tolerują, tak? Jej nienawiścią, no straszny homofob, Jezu, w ogóle tym się nie zajmował, ale Paweł się zajmował. No mówi się dlatego, że w ogóle był ukrytym gejem, co by wiele wytłumaczyło w tych jego no, pastliwych pismach. Natomiast no, jest pytanie, co Kościół ma z tym począć, prawda? Bo tu, bo ja rozumiem, o czym mówisz, tak? No łamie się jakiś tam, nie wiem, sobór, postanowienie jakiegoś encykliki papieskiej, ale tutaj, no to już jest kwestia rozjechania się, no bo no trudno jakoś to będzie Kościołowi po prostu uzasadnić, że co, Paweł się mylił, że powinien iść do więzienia za język nienawiści, no w normalnym kraju poszedłby siedzieć za to, co on pisał w ogóle. To jest duży problem, prawda?
No i to nie jest mój problem w żaden sposób. No mamy sytuację religii, która się skompromitowała intelektualnie.
No właśnie.
Ona jest skompromitowana i to trzeba powiedzieć, że tu, że tutaj mamy do czynienia z, no oczywiście jak myśmy patrzyli z zewnątrz, patrzymy na jako antropolog czy jako historyk, oczywiście oni z danej epoki, czyli tak zwaną jakby świadomość społeczną epoki, stosunek do homoseksualności w środowiskach żydowskich w tej epoce. Oni to jakby no zawsze tak będą ekspresją tego. Postać Jezusa jest ekspresją, jest człowiekiem swoich czasów, więc to dziś...
To wiem, chodzi o tą hermeneutykę taką.
Teologowie się na to zgodzą, że człowiek jest tam no jakby postacią swoich czasów, no ale ale równocześnie no to ani moja wina, ani twoja, że katolicyzm rozwinął się w kierunku
no właśnie.
Takiej uzurpacji, jeśli chodzi o ostateczność, definitywność pewnych stwierdzeń, no że teraz, jeśli to się nie zgadza z rzeczywistością, no to co, tym gorzej dla rzeczywistości i tak dalej. Więc to jest porażka tego, który chciał za wiele. I teraz okazało się, że nie ma nic. To ten proces przebiegł bardzo wyraźnie od XV wieku no, z tym rozbiciem obrazu świata.
No tak.
Ten obraz świata ze światem podziemnym, z światem niebiańskim, który był starożytnym obrazem świata, a on był też w katolicyzmie, no, znaczy Kościół katolicki, czy w ogóle chrześcijaństwo, uczy, jak jest zbudowany świat, kiedy on powstał, 10 tysięcy lat temu był stworzony i tak dalej. I mamy też kompromitację w tej dziedzinie.
No tak.
Na wszystkich, jakby ten zmieniający się świat, no tak falsyfikuje, czy też pokazuje, że to nie tak. Więc od tego XV-XVI wieku, tak krok po kroku, chcąc nie chcąc, religie chrześcijańskie wycofują się z pewnych tez. Najpierw tego bronią, później się wycofują. Słyszałem taką historię zabawną w epoce wiktoriańskiej w Anglii dwóch geologów. Musiał uciekać z Anglii i gdzieś szukać pracy w Europie, bo im z badań wychodziło, że jak pewne kamienie mają 3 miliony lat, a jak wiemy, świat powstał 10 tysięcy lat.
No tak, to jest
to cofanie się to jest przemiana kulturowa. Pewien, po prostu rozpada się taki, jakby to powiedzieć, pewien całościowy, ładnie ułożony, logiczny, spójny świat, łącznie z budową kosmosu, z dogmatami i tak dalej. Wszystko się rozpada i nie ma już co za bardzo zbierać. To, co się próbuje, co próbują teologowie robić, to hermeneutykę, to znaczy właśnie...
Tak uzasadniać to tamtym czasem.
Ta metoda jest zresztą, co zrobić, jak się rzeczywistość religijna nie zgadza z faktami, ta metoda jest wymyślona, zresztą nie przez chrześcijan, chrześcijanie to przejęli, ale przez stoików, czyli filozofów greckich od IV wieku, ci najstarsi stoicy, później stoicy rzymscy na początku naszej ery. Rzecz polegała na tym, że w pewnym momencie to w Grecji narastało. Zachowania bogów greckich opisanych w mitologii u Homera czy gdziekolwiek, w pewnym momencie te zachowania nie bardzo pasują ludziom. One się jakoś tak, żeby Zeus wpadał w gniew, rozwalał coś, albo tam podpuszczał, kogoś zabił.
Tak.
Mamy tą moralizację bo tego świata boskiego. Ona następuje. Pierwszy był Ksenofont na początku V wieku przed naszą erą. Później jest ten Sokrates, Platon i stoicy. Bogowie muszą się ładnie przyzwyczaić. Platon jest taka opowieść, że wyrzuci poetów z państwa, co jest nieprawdą. I jeśli ktoś pamięta, jeśli ktoś tutaj słucha nas, niech powie, że niech pamięta, że to nieprawda, że Platon chciał wprowadzić w tym swoim idealnym państwie pewnego rodzaju taką korektę w tych opowieściach. No, żeby ich opisywać prawidłowo. Nie, żeby ich wyrzucić, tylko żeby oni na nowo opowiedzieli te same historie o bogach. Żeby bogowie się zachowali przyzwoicie. I to była próba platońska. Natomiast stoicy no, wymyślili tę metodę alegorii. Czyli czytamy teraz tekst.
Jako hiperbolę jakąś, tak?
To wygląda w taki sposób, znaczy gniew Zeusa wyprowadzony w szał. Teraz, co to jest? To jest alegoria czego? Zjawisk przyrody. Potężna burza, błyski i tak dalej. I to jest gniew Zeusa. W ten sposób alegorycznie już chrześcijanie podjęli się interpretacji już w pierwszych wiekach Starego Testamentu. Bo tam też ten Jahwe ma różne rzeczy.
Tak, ma różne pomysły.
Tak. Więc też to jest ta metoda. Pierwsza metoda hermeneutyczna to są przenośne, że są metafory, że są alegorie, właśnie zjawisk przyrody czy czegokolwiek innego, że Bóg taki nie jest. No. A teraz no, teologia, powiedzmy, jest w takim głębokim upadku intelektualnym. Oczywiście są te teologie nie katolickie, ale w katolicyzmie to gigantyczną, ten gigantyczny upadek, taki żenujący kolaps, no to jest zasługa Jana Pawła II,
tak.
Który, no było duże, całe to pokolenie, tych właśnie wymieniłem, Skillebeksa, Hans King, Yves Congar, trochę wcześniejszy, Marii Dominikuszyni, wielu różnych, bardzo dobrze wykształconych ludzi, znających historię, wykształconych w humanistyce dwudziestowiecznej, znających historię i tak dalej. Oni się chcieli po soborze, w ramach soboru zabrać za cały ten gigantyczne dziedzictwo, z którym coś trzeba zrobić, a ono tam właściwie bankrutuje intelektualnie. Chcieli coś z tym zrobić i jakby opowiedzieć tą historię na nowo. No, ale zaczęło się to, co Benedykt Ratzinger zaczął na nich donosić później, a później Jan Paweł II to dopełnił dzieła, to znaczy to stworzenie takiej atmosfery strachu, zawieszenia Hansa Kinga, czy wyrzucenia go z katedry teologii,
tak, tak.
I tak dalej. I tego, że ma być jak, że tak powiem, w takim na komendzie powiatowy, gdzie tam jakiś wściekły kapral wszystkich rozstawia po kątach.
Tak,
ten styl.
No to wiejskiego proboszcza, mówił tak, kolega Obirek.
To doprowadziło do tego, że no, ci ewentualni mistrzowie już nie mieli uczniów, już nikt w to nie wchodził. To już w ogóle było jakąś kompletną aberracją, ten cały świat ten teologiczny. Oni jeszcze, on jest dobry na poziomie w Niemczech, we Francji i tak dalej. Oni jeszcze tam się starali, pisali takie listy, żeby listy teologów niemieckojęzycznych w latach 80., żeby jednak pozwolić na wolność myślenia i tak dalej, żeby nie tworzyć systemu donosów na przykład na teologów, bo oni coś tam powiedzieli nie dokładnie tak jak trzeba w kwestii antykoncepcji. Gdzieś na jakimś wykładzie to jest taki arcybiskup Uchacz się nazywał, nuncjusz w Niemczech. Stworzył system donosów.
A.
Więc ta atmosfera zastraszenia, no to sprowadziła coś, co było jednak jakimś tam poziomem akademickim refleksji, także w interakcji, powiedzmy, oni jakoś tam funkcjonowali w środowiskach uniwersyteckich, w interakcji z protestantami, z ateistami, z fizykami, bo to jednak funkcjonowało w ten sposób, no zostało mocno. To są czysto kłopoty organizacyjne, a merytoryczne kłopoty są oczywiście o wiele większe.
No tak.
Bo jak Kościół naucza prawdy, i to jest prawda objawiona, to nie można zmieniać dogmatów. Nie można mówić raz tak, raz tak. Jeśli by w punkcie wyjścia Kościół katolicki czy chrześcijaństwo ogłosiło, że no to nie jest tak, my jesteśmy w dziejach i ta mądrość przybywa i pewne rzeczy mogą się zmienić, by dopuścili tą zmienność,
pewnie, tak, tak, tak.
Jakiś tam ten, to by było co innego. Ale nie. No i cóż, już zamykam ten temat. Ostatni jakby taki próba hermeneutyczna, mówiłem o alegorii, ortodoksja, zamiast ortodoksji ortopraksja. No to jest gra słów, nie? Zamiast prawidłowa, prosta, to ortos to jest taki prawidłowy, podany, prawidłowa wiedza, nauka, ortopraksja, czyli prawidłowe życie.
A.
To ucieczka w tym kierunku,
rozumiem.
Żeby dobrze żyć.
Mhm. Ale też rozpada się taki mit, pomyślałem sobie, jak tak ciebie tutaj słuchałem, zwłaszcza o Janie Pawle II, rodzinę, tak? Bo jednak to jest ta tradycja judeo-chrześcijańska, ojca, najstarszego syna, takiego porządku, że z tym ojcem to się nie dyskutuje, kobieta tam za bardzo nie ma nic do powiedzenia. No i również tutaj następuje takie to bankructwo tej idei. I tutaj tak naprawdę trudno właśnie w drodze tej alegorii, ortopraksji, czy nie wiem, tych wszystkich innych figur, które zostały stworzone i pełnią funkcję służebną, żeby uzasadniać pewnie jakiś sposób postępowania, ich wykorzystać, no bo prawa dostają kobiety, tak? No i jest w tej rodzinie jakaś dyskusja, tak? Tu zaczyna dyskutować i mówi, ty tato, chyba nie masz racji, tak? Po prostu. Ja to tak oczywiście pokazuję pewne modele, tak? Pewnej wspólnoty mikro tej rodziny oraz makro, czy też odwrotnie, zawsze mi się myliły te dwa pojęcia, społeczeństwa, wspólnoty jakiejś. I zastanawiam się, czy dojdzie do takiego momentu, w którym nastąpi już takie odejście po prostu od tego chrześcijańskiego przekazu, no bo rzeczywiście jest tak, jak mówisz, no nie ma tam takiej idei Ducha Świętego, który jest zmienny, który ma swoją mądrość, mądrość epoki, mądrość kultury, no tam jest jednak Jezus, tym twardym przekazem po prostu, że On nie przyszedł zmienić prawa mojżeszowego ani o jotę, tak? Czy dojdzie do takiego totalnego rozjechania się Kościoła, który będzie dążył do tego, o czym ty mówisz, to znaczy postawienia człowieka w centrum, zrozumienia go, zrozumienia czasów, w których on żyje. Ja spotkałem się tutaj, rozmawialiśmy przed audycją z takim poglądem, że w zasadzie z chwilą dymisji Benedykta to chrześcijaństwo się skończyło. To znaczy w tym sensie, że już nie ma właśnie takiego twardego kursu, że Bóg jest postawiony w centrum, to urządzenie świata, jego się chodzi o małżeństwo, o kapłaństwo i tak dalej, tylko zaczyna się no jakaś, niektórzy mówią, anarchia.
No więc właśnie, to jest wewnątrz tutaj katolicyzmu i to są ostatnie takie
podrygi,
znaczy przemiany związane reakcjami na pewne wypowiedzi Franciszka, który jest, on nie zważa na to właściwie, że mówi wbrew tradycji kościelnej i tak dalej. Więc to jest taka sprytna, inteligentna polityka, dobry PR, tutaj coś przepchnąć, ale nie całkiem się narazić tym.
Powiedzieć, wyskoczyć, wycofać się, no, tak,
to
tak.
To jest tego typu lawirowanie. Teocentryzm, antropocentryzm, to jest taka figura, która właśnie wśród tych konserwatystów, takich przerażonych tymi zmianami, jest znana. Benedykt był właśnie takim jakby ostatnim przyczółkiem tego niby teocentryzmu. No i to wszystko fajnie, bo to można sobie wyobrazić tak, że człowiek nie jakby w ideale to tak wygląda, że człowiek poświęca się sprawom wyższym niż tylko sobie, niż tylko przetrwaniu, niż tylko życiu takiemu doczesnemu, ale jakby gdzieś krąży, zatrzymuje się, pogrąża się w kontemplacji. To są te mniszki, które spędzają całe życie na mnisi. To są tego typu obrazy. Tak. Ten święty kapłan, który przed tym najświętszym. To jest fajnie, ja to w ogóle jestem za. Tylko, że dla tych, co chcą, nie obowiązkowo.
No tak.
Tylko, że kłopot polega na tym, że ten teocentryzm też się skompromitował, bo on przecież był zasłoną, taką piękną zasłoną tej przemocy, która tam się dokonywała.
No tak, obrony przywilejów też jakiś.
Z jednej strony to trzeba utrzymać, więc to jest inna kwestia. Od średniowiecza jest to finansowane. Ktoś musi to utrzymywać. To jest taka arystokracja średniowiecza i nowoczesnych.
Tak, to ona jest niezmienna w ogóle.
Żyjący z dochodów innych, ziemskich czy jakichś innych.
Tak.
To zawsze to jest fajne, żyć i według wyboru takiego, jak ja chcę żyć. Choć te instytucje mają reguły zakonne i tak dalej. Natomiast ten teocentryzm byłbym za, tylko po prostu on o tyle się skompromitował, że On nie wziął pod uwagę natury ludzkiej i tam mamy ten cały zestaw, ten gigantyczny kompleks przestępstw seksualnych czy nadużyć seksualnych, tego drugiego obiegu. Na zewnątrz jest teocentryzm, a mamy drugie życie.
Podziemie, tak.
Mamy drugie życie i ono jest odkrywane teraz w ostatnich kilkudziesięciu latach, ale to naprawdę nie potrzeba długo myśleć, że ta natura ludzka jest od na tyle niezmienna, że i 100 lat temu tak było, i 200 lat temu tak było, i że wszyscy to wiedzieli. No i tyle. No więc to teocentryzm z czym jest? No to jest piękne słowo, piękna idea. Życie, które jest praktycznie niemożliwe, na przykład życie całościowe, bez związków emocjonalnych z innymi ludźmi, heterohomo, i związków fizycznych, czyli bez dotyku, bez niczego, no to tak wymyślone jest fajnie, teocentryzm. Tylko że z tego rodzi się gigantyczna patologia i ci ludzie są ofiarami pięknych idei.
No tak.
I ten teocentryzm jest niewiarygodny. A antropocentryzm co oznacza? No właśnie, spojrzyjmy na człowieka, na jego potrzeby, na jego ograniczenia.
No w zasadzie to nie mamy chyba wyjścia innego, jak tylko spojrzeć na jego potrzeby, na jego ograniczenia, no bo żyjemy tutaj, tak? Wzięliśmy we władanie oczywiście tą planetę. Ja nie chcę tutaj rozmawiać o kwestii zwierząt, tej kompatybilności w ogóle tego stworzenia i jakiegoś holistycznego spojrzenia na Ziemię, na ochronę środowiska i tak dalej. Rzeczywiście chyba tak się nie da. To jeszcze może ten jeden aspekt takiego skompromitowania się trochę chrześcijaństwa. No, ciekawy jestem tutaj twojej refleksji. No, ten pomysł Boga, który wyposażył nas właśnie w taką naturę, człowiek jest istotą seksualną. Mówię o tej seksualności często, dlatego że uważam, że jest to jednak sfera, która nas bardzo mocno może kontrolować, tak? I dlatego ona jest taka ważna, istotnym aspektem. Podobnie chyba trochę jak egoizm, pragnienie jedzenia i tak dalej. No to są podobne, Maslow o tym mówił, podobne silne, bardzo takie przynaglenia. A z drugiej strony ten Bóg powiada, stworzył nas takimi, tak? A z drugiej strony nas powiada, że jeśli nawet spojrzysz porządliwie, pomyślisz, tak? No to już bardzo ciężko grzeszysz. Straszny sadyzm w tym jest.
No właśnie, no to jest kwestia tego źródłowo, tego tekstu, jakie są jego źródła, kiedy on powstał, kto go wypowiedział, Jezus, ale i tak dalej. No trzeba byłoby, historycy niestety nie są tak dobrzy, że wszystko wiedzą. Żeby ustalić, kiedy ten tekst powstał, jaka była intencja, w jakim on środowisku chrześcijańskim powstał ten przekaz Jezusa. Jego znaczenie też może być różnie interpretowane. Może być interpretowanie także no jakby silne zwrócenie uwagi bardzo silne na intencje. Że twoje intencje to jest coś istotnego. Krótko mówiąc, możesz kobiety nie zgwałcić, ale chętnie byś ją zgwałcił. Jesteś takim samym burakiem.
Aha.
Nawet jak ci się uda, czy ci się nie uda. Jesteś tak samo wredny, no coś takiego. To można tak interpretować oczywiście.
No tak, ale tak to nie jest interpretowane.
Kwestia polega na tym, że tekst żyje własnym życiem, on oddziałuje i ten tekst może oddziaływać patologicznie na rozwój dzieci i młodzieży, na rozwój celibatu kościelnego, zakonnego i tak dalej, na takie gigantyczne wyparcie seksualności, co było pewnym problemem kultury chrześcijańskiej, katolickiej. Freud w XX wieku, kiedy zaczął aktywność, no to jego pacjentki to były osoby znerwicowane, które miały problemy z wyparciem seksualności.
No, taka nerwica eklezjogenna.
To jest tak. Pewien rodzaj kultury, który się wytworzył w świecie austriackim, a więc 100% katolickim. Także i to był ten tekst, ten i inne podobne teksty, które działają na świat kleru, kler to przekazuje i się to tak nakręca. Po prostu siła działania tekstów jest taka, jak jakiś kiepski karabin maszynowy, leci we wszystkie strony. I nikt tego nie kontroluje.
No tak, tylko że, no widzisz, to nie jest chyba do końca tak, trochę się z tym nie zgodzę. Znaczy, zgodzę się z tym, że no my mamy prawo sobie tak to interpretować, ale to nie jest tak jak z poezją, tak, że piątki dostają ci uczniowie, którzy są kreatywni, o jednym wierszu, nie wiem, od sasa do lasa potrafią opowiedzieć o swoich emocjach, co tam znaleźli w tym wierszu. No tylko, że religia rości sobie pretensje, żeby wąska grupa kapłanów jednak interpretowało, co właśnie w tym konkretnym przypadku Jezus miał do powiedzenia. I powiem ci, bardzo ciekawa w ogóle interpretacja tej kwestii związanej z tymi myślami czystymi twoja, ale ja znam tylko jedną wyłącznie obowiązującą. Żadnego myślenia po prostu, pożądliwego spojrzenia na kobietę. No, powiedzmy sobie szczerze, no, że każdy normalny człowiek spogląda, no nie wiem, kilkadziesiąt, kilkanaście razy, nie wiem, jeden na godzinę, drugi podczas dnia. No tak się po prostu nie da żyć.
Tak, no i to jest, zresztą jest druga strona medalu. W sensie kobiety z wiekiem zauważają, że na nie panowie nie patrzą. Co też jest sygnałem dla nich.
A.
Takiego przejścia, zmiany. Już teraz nikt za mną się nie ogląda. To też jest moment pewnego zmiany etapu w życiu. No więc to jest coś takiego. Mamy sytuację, i to jest, dotyczy seksualności najbardziej, ale innych rzeczy też, bo tej pychy i innych rzeczy. Mamy takie sytuacje, które są, mamy wymogi, które są nierealne. Wymogi, które są nierealne, na przykład jeśli ktoś chciałby spełniać te właśnie nie patrzenia pożądliwie, tylko patrzenia z miłością na te kobiety, to jest niewykonalne. W związku z tym on się utrwala w nim poczucie winy.
Właśnie.
To jest dać zadanie komuś i mu mówić, zrobisz to, a on tego nie zrobi, no to jest po prostu utrzymywanie go w stałym poczuciu winy i temu to służy. Jako mechanizm psychologiczny, taki socjopsychologiczny.
Instrument wręcz to jest takie.
To jest bardzo dobry element kontroli. Michel Foucault, jestem wieku, nazwał to biowładzą.
Tak.
Czyli kontrolowaniem człowieka od strony jego cielesności.
Biologicznej, tak.
A być może najbardziej, że tak powiem, wymownym tekstem, który poza tym tekstem z Ewangelii, silnie oddziałuje na całe średniowiecze, a więc na ewolucję, tą taką antyseksualną ewolucję kultury zachodniej, to są wyznania Augustyna, w których on tam pięknie zwraca się do Boga, że go późno umiłował, że on jest miłością najwyższą i tak dalej. Jest piękny literacki, stosunkowo piękny literacki tekst, jeszcze w tej takiej klasycznej łacinie napisany, nie średniowiecznej, w którym on tak barwnie opowiada o tym, co się stało z jego życiem. Jak on zgubił tego najwyższego Boga, to jego jedyną miłość, no bo w pewnym momencie, w pewnym wieku, jak zaczynał dorastać, to mówi, nie, zaczął zwracać uwagę na to urok fizyczny pań, na ciało ich, zamiast zobaczyć piękno ich duszy.
A barwne życie miał wcześniej.
No tak się mówi, ale właśnie nieprawda. To on mu się tak przypisuje, że on rozpustnik straszny, ale to wynika z tego, że on tak się strasznie biczował, a tam wiele nie zwojował, powiedzmy sobie, jeśli by patrzeć z perspektywy Don Juana. No spotkał jakąś kobietę, miał z nią dziecko, dziecko umarło i całe jego Don Juaństwo, bohater.
Wykastrowało
więc,
go to.
Więc to takie przeczucie, że to jest otoczony przez nieczystość, przez to właśnie seksualność, że on już nie może i właśnie tak, to go odciągnęło od Boga na wiele lat, dopiero później wrócił. No to jest ewidentne eksponowanie seksualności, to w okresie dojrzewania, jako głównego czynnika demonicznych podszeptów i tak dalej. To czytali mnisi w średniowieczu i przez to ten typ aberracyjny się wykształcał w katolicyzmie. Protestantyzm od tego odchodzi w różnych wariantach, ale protestantyzm rozwiązał sobie problem ze spójnością dogmatyczną, bo troszeczkę te dogmaty, zwłaszcza średniowieczne, odrzucił i teraz każdy ma czyste. Czy sola fide, sola scriptura, mówił Luther, tylko wiara, tylko pismo i każdy ma czytać Biblię i w Biblii wszystko znajdzie. To też nie jest najlepszym pomysłem, żeby czytać Biblii, bo tam są takie rzeczy, że...
Ja właśnie cały czas o tym mówię.
Na przykład w tym samym czasie, nie wiem, czy Sobór Trydencki dokładnie, ale w ogóle Watykan w tamtym czasie, raczej starał się zakazywać ludziom niewykształconym czytanie Biblii, dlatego że po prostu nie mając przygotowania mogą źle zrozumieć.
Tak, i krzywdę zrobić sobie i innym. A skoro mówimy już o czytaniu, to przyniosłeś kilka książek. Chciałbym, żebyś może na końcu o nich opowiedział, bo wiem, że jakoś powiedziałeś, że to są dowody, tak? Dowody czego?
No to są dowody tego, że myślenie krytyczne o chrześcijaństwie niekoniecznie wynika wyłącznie z jakichś takich biograficzno-urazowych rzeczy. Może być też zdobywaniem wiedzy pewnej. No i mamy Jana Asmana. To jest wielki egiptolog, jedna z jego książek. Egipt to też świat żydowski z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Mamy Petera Sloterdijka, Gorliwość bogów w cieniu Góry Synej. To są książki, w których on jakby rozwija pewne tezy Asmana. No a rzecz polega na tym, że na przykład schemat synajski nazywa to, żeby nie mówić teorią, ale jakimś przykładem. Schemat Synaju. Polega to na tym, że Mojżesz, który wszedł na górę Synaj, żeby dostać te tablice, gdy schodzi na dół, widzi, że oni tam zrobili sobie imprezkę pod tytułem jakiś cielec i no, normalna zabawa, tańce, śpiewy, wino, czy kult jakiegoś innego boga. No i on wydaje polecenie tym swoim przybocznym, żeby zabijać wszystkich, czy to brat, czy siostra, czy ojciec, wszystkich zabijać, którzy w to poszli. Czyli Bóg ten, i to jest opis tutaj historyczny, skąd to się wzięło, wydaliśmy, że Bóg żydowski jest Bogiem zazdrosnym, wymaga przymierza i całkowitej wierności. Opisy o tym, jak Izrael wkraca do Kanaanu, teraz niestety ten wariat premier Netanyahu to powtarza, jakby to było, nie wiem, coś dumnego, no ale to na tym polega struktura długiego trwania i mentalność. I oddziaływanie tekstu. Czasami patologiczne oddziaływanie tekstu przez wieki. To gość w XXI wieku mu się to przypomniało. No, opisy są takie, że oni tam wkraczają i wybijają wszystkich. Jeśli mamy jakiegoś Pinchasa czy jakiś inny, który tam się z lokalną babeczką zadał, trzeba go zabić. Krótko mówiąc, to najbliższa rodzina. Krótko mówiąc, to jest też poparte teorią Karla Schmidta, no ale to już nieważne, wszystkie szczegóły. Rzecz polega na tym, że monoteizmy wytwarzają gigantyczną polaryzację, to znaczy tylko my mamy rację i tylko z nami jest Bóg, cała reszta jest w błędzie. Cała reszta jest w błędzie, co oznacza, że trzeba ich wszystkich wybić. To na tym polega.
Tak.
I to jest schemat Synaju. To się powtarza w wielu różnych momentach. Jan Asman opisuje także w historii Machabeuszy, początki machabejskiego powstania, że ktoś tam coś zrobił. To się powtarza jeden do jeden w chrześcijaństwie.
No tak.
Jeśli w 391 roku cesarz Teodozjusz zakazuje kultów klasycznych.
No tak, niszczą wszystkie pamiątki związane z antykiem.
Zakaz polega na tym, że ktokolwiek składa ofiary jakimś bogom, ma być, że karę śmierci ma dostać.
Tak.
Więc to jest kompletnie w strukturze, nie mówię w ludziach, bo ludzie to są różni, ale w strukturze instytucjonalnej jest kompletnie agresywna, nietolerancyjna monoteizm, instytucja. To się powtarza właśnie u zarania islamu, kiedy ten pierwszy nakaz jest właśnie wybić wszystkich niewiernych. No, za dużo, bo to było w Bizancjum z 20 milionów i dosyć szybko się zatrzymało to i oni dostali, ci niewierni, znaczy Żydzi i chrześcijanie w świecie islamu, dostali ten statut himin, czyli takich, których mogą żyć, tylko nie mogą nawracać. I cały czas ta gigantyczna polaryzacja, my, nasza wspólnota, przeciwko śmiertelnemu zagrożeniu na zewnątrz, to jest to samo w strukturze, jest partii komunistycznej, my tutaj mający to przesłanie właściwe, słuszne i prawdziwe i łącznie z tymi interpretacjami przez komitet centralny, który jak sobór interpretuje, nadaje kierunek, tam są biury polityczne i pierwszy sekretarz wyznaczyli. I to samo strukturę ma partia, każda partia, to Hitler to samo, on przecież miał cały taki korpus tego, bo miał gigantyczne poczucie zagrożenia z zewnątrz, przez Żydów i przez niszczenie naszej kultury i tak dalej. I chciał to wszystko wyniszczyć. To jest struktura, Jan Asman, nie ja, Peter Sloterdijk, fachowcy z historii religii opowiadają o tym. To jest warte, nie ma służyć temu, żebyśmy teraz ziali nienawiścią do wszystkiego, co związane jest z religią, z chrześcijaństwem czy z islamem, tylko no, żeby jednak zacząć myśleć.
No tak, ja bardzo bym chciał, żeby po tej audycji, musimy już kończyć, osoby, które tak lekkomyślnie, mam jednak wrażenie, odwołują się do tego dziedzictwa chrześcijańskiego, brały też pod uwagę właśnie ten element, no, wypraw krzyżowych, kolonizacji, no tego, co się działo ostatnio u nas w Polsce, to oczywiście to jest niepomiernie nieważne, ale tam też był no, pewien mesjanizm stopiony z katolicyzmem, Polska przed
morzem. To jest sytuacja, tak, jest śmiertelne zagrożenie.
Tak, zewnątrz.
Kaczyński 2015 coś, zagrożenie jest Tusk i wszyscy inni. Tak. I my jedyni jesteśmy tym jądrem i wspólnotą
twierdzą.
Właściwą, twierdzą. W związku z tym, żeby ochronić to, co słusznie, właściwie trzeba wyniszczyć całe otoczenie.
Tak. I ci, którzy się zmieszczą na Arkę, dopłyną do brzegu. Na szczęście nie dopłynęli. Bardzo się z tego cieszymy. Moim i waszym gościem był profesor Tadeusz Bartoś. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.